ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A naszym gościem jest przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa.
Pani przewodnicząca, ile pielęgniarek i położnych zostało zakażonych koronawirusem od początku epidemii w Polsce?
Od początku epidemii w Polsce zakażonych koronawirusem z danych, które otrzymuje Związek Zawodowy ze swoich jednostek, bo przypomnę, że to my pierwsi zbieraliśmy te informacje. To jest, w tej chwili mamy 1506 osób.
Zakażonych.
I utrzymuje się to na zakażonych osób i utrzymuje się to tak gdzieś na poziomie 20, momentami nawet 40% z ogółu zakażonych osób.
A ile pielęgniarek zmarło z powodu COVID-19 w Polsce?
Z powodu COVID-19 zmarły 4 pielęgniarki i były to osoby, które miały też choroby współistniejące, ale były też osoby, które były zdrowymi osobami.
Pani przewodnicząca, rząd tworzy szpitale tymczasowe. Na przykład w Warszawie, na Stadionie Narodowym, minister zdrowia mówi wszystkie ręce na pokład. Czy pani jako przewodnicząca Pielęgniarskiego Związku Zawodowego będzie namawiała swoje koleżanki, swoich kolegów, żeby zgłaszali się do pracy w takich szpitalach, żeby chcieli pracować w takich szpitalach?
Na pewno nie będę nikogo zniechęcała, bo znaleźliśmy się w bardzo trudnej w tej chwili sytuacji społecznej. Służba czy ochrona zdrowia cierpi na niedobory kadrowe. Wiemy o tym od dawna. Nie było nic przez albo niewiele robione przez szereg lat i w tej chwili przychodzi nam zmierzyć się z pandemią koronawirusa. Uważam, że będą osoby zainteresowane do podjęcia pracy właśnie w tych szpitalach, które będą dedykowane pacjentom zakażonym COVID-19.
Ale słyszy pani wicepremiera Sasina, który mówi tak. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce.
No to jest obraźliwe stwierdzenie, bo powiem, że taka narracja w okresie tak trudnym dla nas, gdzie pracujemy, powiem, w dość ekstremalnych warunkach i słyszymy już również dzisiaj z wypowiedzi ministra zdrowia, że będą zawieszane akty, które mówią o jakichś normach zatrudnienia, czy lekarzy, czy pielęgniarek, czy innego personelu i zaostrza się w stosunku do nas restrykcje. I tu mamy artykuł 37a, który nadal jest aktualny, to powiem, że to są bardzo nieodpowiedzialne słowa, które niepotrzebnie wzbudzają ogromne emocje i niechęć do tych, którzy te słowa wypowiadają.
Z przepisów ma zniknąć ta odpowiedzialność karna za błędy nieumyślne popełnione w czasie pandemii. To w tej nowej ustawie, nad którą jutro Sejm ma obradować. Ale pani przewodnicząca, nie ma pielęgniarek, nie znajdę pielęgniarek, które nie chcą pracować z pacjentami covidowymi, z pacjentami zakażonymi koronawirusem?
My mamy w tej chwili przekształcane oddziały, które na przykład reumatologia była reumatologią, w tej chwili jest oddziałem covidowym, bo zostali wypisani pacjenci, którzy byli leczeni w trybie tym normalnym, a w ich miejsce trafili pacjenci z zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i oddział reumatologiczny stał się oddziałem covidowym. I wszyscy przy tych pacjentach pracują. Także my nie mamy takiego wyboru, czy chcemy, czy nie chcemy. Czasami jesteśmy postawieni po prostu w sytuacji dokonanej.
No właśnie, ale czy starsze pielęgniarki mają wybór? No one są w grupie ryzyka, podwyższonego ryzyka. Czy one, tak samo jak wszystkie inne, zajmują się pacjentami z koronawirusem, czy pacjentami covidowymi, czy jednak próbujecie je ochronić?
Nie słyszałam o tym, żeby była sytuacja taka, że te osoby są gdzieś ukrywane, bo po prostu jest nas tak mało, że Nie jest to możliwe.
A nie odchodzą na emeryturę te, które już mają uprawnienia emerytalne?
No w tej chwili słyszymy oczywiście o tym, że osoby, które pracowały, podjęły pracę po uzyskaniu praw emerytalnych, podjęły ponownie pracę, to jest część osób, która w tej chwili około chyba 2/3 tych osób zrezygnowało z dodatkowego zatrudnienia.
To ile to jest osób w liczbach podając? Jak dużo to jest osób?
Pielęgniarkę, emerytkę, która właściwie z powodów tylko takich, by mieć kontakty interpersonalne czy ludzkie, międzyludzkie, przyszła do pracy. No i niestety umarła.
Pani przewodnicząca, ale próbowaliście policzyć, czy to są dziesiątki, czy to są setki osób, które wróciły do pracy na emeryturze, a teraz w czasie pandemii jednak z tej pracy zrezygnowały?
Nie, no takich badań nie robiliśmy, bo raczej interesujemy się tymi zachorowaniami wśród pielęgniarek i stanem ogólne.
Krystyna Ptok jest naszym gościem, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Pani przewodnicząca, czy w ostatnich tygodniach, może miesiącach, pielęgniarki przechodziły dodatkowe szkolenia, które pomogły im przygotować się na to, co dziać się będzie teraz, jesienią?
Nie, powiem, że dla mnie został stracony czas, bo przypomnę, że w czerwcu mieliśmy około 500 zakażeń dobowo, a w tej chwili mamy do 1000 zakażeń dobowo i okres lipca, sierpnia i prawie całego września to był dla mnie okresem straconym. Mogliśmy się rzeczywiście przygotowywać i dzisiejsze słowa ministra zdrowia, że mamy filmiki instruktażowe na stronie Ministerstwa Zdrowia, to sobie zaraz przypominam początek epidemii koronawirusa, jak posługiwaliśmy się filmikami instruktażowymi w zakresie ubierania i zdejmowania kombinezonów.
Ale nie ma dzisiaj żadnej innej propozycji szkoleniowej poza filmikami, o których pani mówi na stronie internetowej?
Z naczelną pielęgniarką, która mówi, że otrzymała dyspozycję, że ma przeszkolić lekarzy i pielęgniarki w grupach 15 pielęgniarek, 15 lekarzy. Ja przypomnę, że obsługę respiratorów to powinni wykonywać lekarze. A jeszcze też przypomnę o tym, że respirator to mamy na przykład w jednym szpitalu 4 rodzaje respiratorów.
Ale momencik, pielęgniarki dostały polecenie, żeby... Pani przewodnicząca, to jest ważne. Czy pielęgniarki są teraz szkolone z obsługi respiratorów?
Pielęgniarki w tej chwili, dziś dostałam sygnał, że w jednym z województw dyrektor przeprowadził szkolenie pielęgniarek w zakresie obsługi i prosił o podpisanie jednodniowe szkolenie. Było nawet nie wiem jaka liczba godzin i prosił o podpisanie dokumentu, że były przeszkolone.
Jednodniowe szkolenie z obsługi respiratora.
Tak, ale pamiętajmy o tym, że w standardach anestezjologicznych to my pracujemy na określonych stanowiskach pracy i przenoszone, jeśli jesteśmy przenoszeni z jednego stanowiska na drugie, to zgodnie z kodeksem pracy powinniśmy przejść instruktaż stanowiskowy. I te instruktaże stanowiskowe, o ile chodzi o anestezjologię i intensywną terapię, były 3-tygodniowe. No to sobie nie wyobrażam sytuacji, w której dzisiaj dostałam karteczkę, że zostałam w trybie no, jednodniowym przeszkolona. Kiedyś też powiem, te najprostszy kurs kwalifikacyjny to był 3-miesięczny.
No to o tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
Że dzisiaj dostałam karteczkę, że jestem przeszkolona i że jutro mam stanąć do takiego pacjenta. W zakresie pielęgnacji to powiem też nie do końca, bo ci pacjenci mają utrudnione oddychanie i trzeba ich w odpowiedni sposób pozycjonować, żeby im ułatwiać oddychanie. Tak?
Pani przewodnicząca, rozmawiamy dalej o tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy i próbujemy sobie z nią poradzić. Krystyna Ptok jest naszym gościem na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Nieustająco zapraszamy.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok jest z nami. Pani przewodnicząca, no właśnie, minister zdrowia zawiesza przepisy o normach zatrudnienia poszczególnych typów personelu na oddziałach szpitalnych. Te normy, aby zachować bezpieczeństwo i ciągłość, będą poluzowane, mówi Adam Niedzielski. Pani, z tego co usłyszałem przed momentem, ten pomysł się nie podoba.
No oczywiście, że walczyłyśmy przez wiele lat, żeby te normy zatrudnienia zostały określone, ale w sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy jako społeczeństwo, to powiem, słyszymy informacje, że będą budowane szpitale tymczasowe. No jesteśmy w sytuacji takiej podbramkowej, o ile chodzi o kadry, od wielu lat i w tej chwili, jeśli będą obniżone, już w tej chwili mamy sytuację taką, panie redaktorze, że dziesiątkuje personel COVID, tak samo jak i społeczeństwo. Zła była decyzja dotycząca zmiany podejścia do kierowania pacjentów. Jednak uważam, taka jest moja opinia na ten temat, że jednoimienne szpitale i oddziały zakaźne, które były dedykowane chorym na COVID, to było lepsze rozwiązanie i należało tą liczbę tych szpitali zwiększać, a nie dopuścić do sytuacji, że w tej chwili to wszyscy mieliśmy tych pacjentów COVID-owych.
No dobrze, ale próbuję zrozumieć te normy zatrudnienia i stanowisko środowiska pielęgniarskiego wobec tego pomysłu, bo z jednej strony no, krytykowała pani ten pomysł, ale z drugiej strony sama pani mówi, że sytuacja jest podbramkowa. Mamy za mało lekarzy, mamy za mało pielęgniarek. Coś trzeba zrobić.
No i w tej chwili mamy sytuację, że dostajemy sygnał ze strony ministerstwa, że będą te normy okresowo zawieszone w związku z pandemią COVID.
Do końca roku.
Do końca roku, a może i będziemy dalej walczyć z tą pandemią po nowym roku.
A można było coś innego wymyślić?
Czy jest to sytuacja, że mniej bezpieczni stają się, są pacjenci w oddziałach szpitalnych, mniej bezpieczny jest personel. Sytuacja, w której mówimy dzisiaj o przepisie, który mówi o dobrym Samarytaninie, no to ja rozumiem, że wszyscy działamy, wszystkie ręce na pokład i przepisami prawnymi staramy się zdjąć pewną odpowiedzialność z pracowników ochrony zdrowia. To dobre posunięcie, przy czym powiem, że mamy coś takiego jak własne sumienie i z tym na koniec zostaniemy sami.
Tak? Dobry Samarytanin, czyli ten zapis, który dotyczy odpowiedzialności za ewentualne możliwe błędy popełnione w czasie pandemii, nieumyślnie podkreślajmy. A podniesienie pensji tym, którzy będą pracowali z pacjentami zakażonymi, pacjentami chorymi na COVID-19, podwojenie w zasadzie tej pensji, to jest wyraźna, mocna, skuteczna zachęta dla pielęgniarek?
Oczywiście, że to jest zasada kija i marchewki. Tym kijem to powiedzmy są obniżone normy. Tą marchewką to podwyższenie wynagrodzeń dla tych, którzy pracują. Przy czym należy podkreślić, że te pieniądze powinny być dedykowane pracownikom, bo mieliśmy sytuację w poprzednim półroczu, gdzie były kierowane pieniądze na walkę z COVID i w niektórych szpitalach dyrektorzy potrafili wynagrodzić pracowników za podejmowany trud. W innych szpitalach te pieniądze gdzieś kumulowano, chowano, a na koniec usłyszeliśmy, że walka z pandemią pozwoliła niektórym dyrektorom szpitali zaoszczędzić, no nie niektórym dyrektorom, ale ogólnie kwotę 8 milionów złotych.
Ale no moment, pani przewodnicząca, były takie szpitale, to jest ważne, czy były takie szpitale, w których rzeczywiście, nie wiem, pielęgniarki nie dostały tego dodatku covidowego za pracę z pacjentami zakażonymi, za pracę z pacjentami z COVID-19?
Były takie szpitale w Polsce, łącznie z tym, że sprawa dotycząca wynagradzania, ja mówię, wszystkich pracowników tego szpitala trafiła pod obrady Rady Starostwa Powiatowego.
Pani przewodnicząca.
No to powiem, że skandaliczna sytuacja.
I gdzie to Starostwo Powiatowe?
Proszę?
Gdzie to Starostwo Powiatowe? O który szpital chodzi?
No w województwie śląskim taka sytuacja miała miejsce.
Pani przewodnicząca, czy to, co było problemem jakieś pół roku temu, czyli brak maseczek, brak kombinezonów, płynów dezynfekcyjnych, to dzisiaj problemem już nie jest? Mamy odpowiednie zapasy środków ochrony dla pielęgniarek między innymi?
Ja się nie będę odnosiła do zapasów, panie redaktorze. Powiem, że w tej chwili nie mamy sygnałów, które mówią o tym, że nie ma kombinezonów, rękawiczek, przyłbic, maseczek. To jest wydawane na bieżąco. Ale też nie wiem, że gdyby sytuacja stale była narastająca i przybywało tych pacjentów zakażonych, będziemy mieli otwierane te szpitale zastępcze i będzie stale rosnąca, stały przyrost zakażonych pacjentów potrzebujących pomocy, to ja nie odpowiem tutaj w sposób odpowiedzialny, że moje koleżanki, koledzy, wszyscy pracownicy ochrony zdrowia są dobrze zabezpieczeni i zapasy wystarczą nam w nieskończoność.
A czy pielęgniarki, często mówią pani, innym szefom związku zawodowego o tym, czego się boją?
Tak. Bardzo często podkreślają, że obawiają się o bezpieczeństwo pacjentów, że gdzieś w tym pośpiechu, bo to wszystko, jeśli nas jest mniej, pacjentów przybywa, to pracujemy też w takim wyższym tempie pracy. Obawiają się, że właśnie w tym podwyższonym tempie pracy przy dużej ilości pacjentów popełnią błąd medyczny. Obawiają się o swoje zdrowie, że zachorują, że przeniosą zakażenie do domu, do swoich bliskich i obawiają się również śmierci, bo tą śmierć też niesie COVID.
Wcześniej były oklaski, były słowa uznania, była mowa o bohaterach. A teraz, a dzisiaj?
Dzisiaj oklaski przycichły i mamy wypowiedzi wicepremiera Sasina, niefortunną wypowiedź premiera na którejś z konferencji prasowych, również ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Na szczęście znów została po fali, która się wylała w mediach społecznościowych ze strony medyków na polityków, to powiem, że w tej chwili ta narracja znów się zmieniła. Dziś słyszałam znów ministra zdrowia, który dziękował i tu podkreślam wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, bo w szpitalu nie są tylko lekarze i pielęgniarki i ci na tych najniższych stopniach mówią, że my tu też jesteśmy. Pamiętajmy o tych ludziach, którzy dostarczają nam tlen, i oni tak samo wchodzą na salę, gdzie pacjenci są z COVID-em, też muszą być ubrani w kombinezony, zabezpieczeni. Więc tu naprawdę siły wszystkich są uruchomione i oby nam tych sił naprawdę starczyło na długi okres czasu.
No właśnie, a propos sił. Apelowała pani wcześniej o to, żeby zgłaszać każdy przypadek przemocy i psychicznej, i fizycznej wobec pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek. Czy ten epidemiczny, pandemiczny czas jest szczególny, wyjątkowy pod tym względem?
Wydaje mi się, że teraz tak jakby takich informacji intensywnych jakby o tych aktach agresji w stosunku do personelu medycznego nie przyjmujemy aż tylu, ile przyjmowaliśmy wcześniej. Też powiem, że w związku z COVID rozmowy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie zabezpieczenia pracowników ochrony zdrowia w takiej kamery nasobne, jak ma policja, że rejestrują każdą sytuację kontaktu z pacjentem, kamery w oddziałach szpitalnych już w tej chwili w korytarzach są, trochę chyba stłumiły reakcje niektórych osób. Oczywiście, że na izbach przyjęć koleżanki nadal opowiadają o sytuacji, gdzie ludzie się awanturują i właściwie nawet dochodzi do rękoczynów. Ale powiem, że w tym okresie właśnie tak jakby te sytuacje są mniej częste.
A czy ktoś z wami, a propos rozmów na tego typu tematy, czy ktoś na przykład ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek, czy ze środowiskiem pielęgniarek rozmawiał o tych nowych przepisach, które mają być przygotowywane jutro w Sejmie, na przykład mówiące o tym, że samorządy lekarskie i pielęgniarskie będą miały tydzień na wskazanie osób, które mogłyby pracować z pacjentami zakażonymi, z pacjentami chorymi na COVID, no dzięki temu łatwiej ma być pozyskać pracowników do tych szpitali tymczasowych na przykład.
Szanowni Państwo, jesteśmy zaskakiwani, tak dyrektorzy szpitali, jak i strona społeczna, która powinna pewne akty prawne opiniować. Były to zawsze 30-dniowe okresy. W tej chwili na przykład mówi się, że o akt prawny wchodzi. My próbujemy na Rządowym Centrum Legislacji podglądać, czy coś się dzieje. Nic się nie dzieje, po czym na przykład w sobotę, niedzielę patrzymy, nic nie ma. W poniedziałek pojawia się akt prawny, obowiązującym w Polsce. Także jesteśmy z tych konsultacji społecznych wyeliminowani.
Choć sytuacja jest taka, że o takich 30-dniowych konsultacjach pewnie trudno dzisiaj mówić.
W tej chwili to nie jest ten czas. Więc nie wiedzieliśmy i na pewno samorząd pielęgniarski nie wiedział o tym, że będzie miał 7 dni na wskazanie osób i listy osób, które byłyby chętne do pracy z COVID. I powiem, że sytuacja ta powtarza się dość często. Te zaskakiwanie nas różnymi rozwiązaniami w sytuacji, w której od początku epidemii staram się, żeby do wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego powołano 16 przewodniczących regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Przewagę związek ma organizację na terenie szpitali i nikt tak jak pracownicy nie są zorientowani w sytuacji, która na terenie szpitala jest i są przeciwwagą dla tego, co mówią pracodawcy. Bo powiem, że też często oględnie mówiąc, niektórzy mijają się z prawdą, a niektórzy wręcz działają na szkodę pracowników i powiem z wielką odpowiedzialnością, że nie powinni pełnić funkcji dyrektorów podmiotów leczniczych. Bo rozwiązania, które proponują, to powiem, wyłącznie ich ośmieszają w zakresie epidemiologicznym. I życzylibyśmy sobie naprawdę, jako strona społeczna, żebyśmy byli w tym okresie czasu poważnie traktowani, żeby rząd uwzględnił nasze wnioski, bo ja uwagi do tarczy antykryzysowej zgłaszałam już w marcu. Prosiłam i wnioskowaliśmy o to, żeby szczególną troską w tym czasie objąć ochronę zdrowia i żeby właśnie wszystkie ręce skierować na pokład od miesiąca marca, patrząc na ochronę zdrowia, ponieważ wychodzenie obronną ręką z tej całej sytuacji jest możliwe właśnie naszymi rękami medyków, i też dużą taką determinacją społeczną.
No tak, nie od dzisiaj pani mówi o tym, że gdyby pielęgniarki nie pracowały jednocześnie w kilku miejscach na etacie, na umowie zlecenie, na umowie o dzieło jednocześnie, to ten system dawno by już padł. Problem znany oczywiście od dawna. W związku z tym, czy nie powinniśmy choćby teraz, w tym momencie, w którym jesteśmy, szerzej otworzyć drzwi dla pielęgniarek z zagranicy?
No ale przecież w pewnym momencie tak zmieniły się przepisy prawa w Polsce, że mogły osoby z zagranicy przyjeżdżać do nas do pracy. Tylko problem braku kadr medycznych, a przede wszystkim braku pielęgniarek, to jest problem światowy, europejski, światowy. Starzejące się społeczeństwa potrzebują opieki pielęgniarskiej. I to mówię na całym świecie.
Tak, ale czytam, co mówią eksperci, pani przewodnicząca. Mówią troszkę inaczej niż pani. Na przykład Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy w Puls.hr, mówi tak. Pracownicy medyczni z Ukrainy chcą pracować nad Wisłą, jednak napotykają na swojej drodze mur złożony z licznych procedur. Na przeszkodzie stoją m.in. kosztowny i skomplikowany proces nostryfikacji dyplomów.
No ale sobie chyba nie wyobrażamy, że wpuszczamy na polski rynek osoby, które są w niewłaściwy sposób kształcone za granicą. No, o ile chodzi o Ukrainę, to u nas wymogiem podjęcia pracy jest posiadanie dyplomu licencjata, bo takie mamy teraz dwustopniowe kształcenie pielęgniarek. A Ukraina chyba, z tego co pamiętam, dopiero 2 lata jest w tej chwili w takim kształceniu, więc nie może być tak, że przyjmujemy do Polski osoby, które są gorzej wykształcone niż my, bo skoro w stosunku do nas stawia się pewne wymogi formalne w zakresie naszych kwalifikacji i uprawnień zawodowych, to nie uważam, że powinniśmy inaczej traktować tych, którzy z zewnątrz są. My jadąc do Niemiec, jadąc do Francji, musimy spełnić wymogi które w tych krajach są obowiązujące.
No, minister Niedzielski zapowiada, że będzie łatwiej przyjąć w Polsce w szpitalu pracownika z zagranicy, że te drzwi jednak będą otwarte teraz w czasie epidemii i to on osobiście będzie sprawdzał, przyznawał prawo pracy tym medykom z zagranicy, bo musimy zdobyć kadry, więcej kadry właśnie w ten sposób.
No, życzę powodzenia panu ministrowi, bo ogromną przeszkodą to jest język polski, wydawałoby się tak bardzo słowiański i zbliżony, ale to nie jest kwestia porozumiewania się, panie redaktorze, i rozmowy w tej chwili, tak jak my rozmawiamy, tylko to jest kwestia wypełniania w sposób czytelny dokumentacji medycznej. I to jest zrozumienie w mowie, w piśmie i jeszcze umiejętność opisywania sytuacji chorobowej pacjentów, czyli stanu zdrowia w raportach i powiem, że sama doświadczałam osoby, która pracowała ze mną i właśnie tej bariery nie pokonała językowej i tego, że nie potrafiła właśnie w tych przekazywać tych raportów, komunikować się w sposób właściwy.
2020 rok to jest międzynarodowy rok pielęgniarki i położnej. No tyle, że na świętowanie nie ma czasu w tym roku.
No to taka ironia losu, panie redaktorze. Mówimy, że mamy 2020 rok, to jest ogłoszony przez WHO Światowym Rokiem Pielęgniarki. Mieliśmy kampanię promującą zawody pielęgniarki i położnej, a mamy sytuację epidemii COVID. I jeszcze ministerstwo próbuje nam zrobić prezent i chce wycofać się z dotychczasowego rozporządzenia i przejść w inny mechanizm w zakresie wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników, lekarzy. I my mówimy, że nie zgadzamy się na zlikwidację 1/3 wynagrodzenia albo przełożenie tego do kontraktów pracodawcą bez gwarancji naznaczenia tych środków jako środków dla nas. My ciągle o nich mówimy od 15 roku. To jest już środowisko jest po prostu tym zmęczone, że opowiadamy ciągle o tych samych pieniądzach, które dał kiedyś przepisem minister Zembala, płacił nam te pieniądze rząd PiS-u, bo to tak wypadło wtedy i ciągle w tej samej kwocie pieniędzy się obracamy i nie potrafimy doprowadzić do tego, że nareszcie wydawało się, że jak włożyłyśmy te pieniądze do zasadniczej pensji, to jest jakaś stabilizacja, a tu w takim roku, gdzie powinien rząd zadbać o personel medyczny i niemedyczny pracujący w podmiotach leczniczych, przede wszystkim też mówię o swoim środowisku pielęgniarek, położnych, pielęgniarzy w taki sposób, że oglądający to podejście młodzi ludzie powiedzą, że rzeczywiście rząd dba o osoby, które te zawody wykonują. Warto pójść do szkoły pielęgniarskiej po zdaniu matury. Tymczasem, no powiem, jesteśmy zaskakiwani przez ministerstwo rozwiązaniami, które nam się w ogóle nie podobają. Uważamy, że są nie na czasie i czy mają być swoistym prezentem dla nas za walkę z COVID?
W maju przy okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Polskiej Położnej życzyła pani wszystkim koleżankom i wszystkim swoim kolegom, aby bezcovidowa normalność wróciła do szpitali i domów. No i życzę wszystkim i paniom, i panom, i nam wszystkim, naszym widzom i słuchaczom, żebyśmy jak najkrócej na tę normalność bezcovidową czekali. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Ja również życzę tego samego. Przede wszystkim życzę zdrowia. Dbajmy o siebie, stosujmy zasadę DDM. I dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że ta normalność szybko powróci do naszych domów, bliskich i do naszych zakładów pracy.
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski. Do zobaczenia.
Dziękuję panu i dziękuję państwu za uwagę.